Może takie też świadectwo właśnie jeszcze z tego Skunowa. Takie dwie modlitwy mi utknęły, wiecie, że pierwsza taka, byliśmy na plaży w parę osób z dziećmi nad Firlejem i przyszła wiadomość do Agnieszki chyba od Sylwii z Anglii, tak, że tam córeczka gdzieś jest w szpitalu, że coś tam, że jest jakoś, jakieś, no, że poważne coś jest, tak. No i tam od razu się pomodliliśmy i wiecie, ja uwielbiam takie modlitwy. To jest taka modlitwa, że nie wiem, no minutę modlitwy i pokój wypełnia twoje serce i radość. I od razu mówimy, będzie dobrze. I Agnieszka, weź pisz. I Agnieszka od razu Sylwii napisała, słuchaj, modliliśmy się, wierzymy, że będzie dobrze. I Sylwia odpisuje, już jest lepiej, nie? Że już jest dobrze, już jest zmiana. I następne coś takiego było, jak wieczorem dzieci w sali tam miały spać. Pierwsza noc chyba, że miały wspólnie spać w sali. I taka była właśnie prognoza pogody, że alerty, tam chyba po dwa alerty przychodziły, że w ogóle grad jakiś niesamowity i coś tam, i w ogóle zagrożenie. I też o to zaczęliśmy się modlić, tak? I wiecie, to było tak dosłownie, że w czasie modlitwy ja słyszałem, jak wiatr ucichł. Że tak bardzo mocno wiało i po prostu przestało. To jest szok. I tak jakby potem ponoć w Świdniku, nie wiem, no o Świdnik w sumie się tak nie bardzo modliliśmy, ale tu ponoć grad trochę był, ale u nas nie było w ogóle. Że gdzieś od razu poszło po prostu tak. Ale to jest wspaniałe, wiecie, że ten pokój Boży to jest takie świadectwo, tak? Że kiedy modlisz się o coś i Duch Święty ten taki pokój przynosi do twojego serca, to jest świadectwo, że to zostało wysłuchane, tak? I nieraz jest tak, że po tym już nie ma sensu w ogóle się modlić, że można dziękować, tak? Można przez wiarę zacząć dziękować Bogu. Dwa tygodnie temu mówiłem na podstawie tego wersetu, że nie bójcie się maleńka trzutko, upodobało się Ojcu dać wam królestwo, tak? I mówiłem o tym, że naszym przeznaczeniem, naszym dziedzictwem wiecznym jest królestwo. To jest coś, co dopiero nadejdzie, tak? To jest coś, co jest celem naszego powołania, tak naprawdę. I dzisiaj chcę dalej kontynuować ten temat, ale troszkę inaczej. I chcę zacząć od wersetu Dzieje Apostolskie 14, 22, może od 21. Zwiastując dobrą nowinę, także temu miastu pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Inne tłumaczenia mówią, że utwierdzając uczniów w tej prawdzie, że do królestwa wchodzi się przez wiele ucisków. To było coś, co Paweł w tych zborach, które założył, w tej podróży misyjnej, on w każdym zborze utwierdzał w tym uczniów. Od razu im dawał tą perspektywę, oczywiście mówił im o Królestwie Wiecznym, o tym, że to jest ich nadzieja, ich powołania, że to w tym zawiera się nagroda zbawienia, ale od razu im mówił, że to się wiąże z pewną ceną, że tutaj na ziemi, mówi, to nie będzie piękne i łatwe życie. Te słowo ucisk, dokładnie z greki, znaczy prasowanie, nie takie, tylko jak prasa. Prasowanie, tak, bardziej. Ściskanie, nacisk, utrapienie, ucisk, cierpienie, presja, udręka, prześladowanie, kłopoty. Jeszcze raz przeczytam tę listę. Prasowanie, ściskanie, nacisk, utrapienie, cierpienie, presja, udręka, prześladowanie, kłopoty. No słaba lista trochę. A Paweł w każdym zborze utwierdzał uczniów, że przez to wszystko, że wiele tego muszą doświadczyć, aby odziedziczyć te wieczne królestwo. I wiecie, Paweł, on jest apostołem, który nie znał Jezusa w ciele. Nie był nauczany przez Jezusa, kiedy Jezus był na ziemi. Nie był nauczany wtedy, kiedy czytamy, że po zmartwychwstaniu też przez 40 dni on swoich apostołów uczył o Królestwie Bożym, on nic z tego nie znał. Nie znał. I na przykład on robi takie stwierdzenie, Paweł, że mówi, moja Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego. Mówi, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ale objawił mi ją sam Jezus Chrystus. Więc to, co tutaj też Paweł mówi, dlatego, że to jest część Ewangelii, którą Paweł głosił, że przez wiele ucisków musimy przejść tutaj, aby odziedziczyć królestwo. To była część jego Ewangelii i to była Ewangelia, którą objawił mu Jezus Chrystus. Osobiście. I teraz zobaczmy 9 rozdział Dziejów Apostolskich. To jest historia, kiedy jest świadectwo nawrócenia apostoła Pawła. I od 10 wersetu czytamy, a był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu Ananiaszu. On zaś rzekł, oto ja, Panie. Pan zaś do niego, wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula Starso, to właśnie się modli. My wiemy, że on wtedy tak stracił wzrok 3 dni, tak? Był w poście i w modlitwie. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu. Ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, objawię dosłownie tu jest, ja sam bowiem objawię mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Więc słuchajcie, to jest tak, że kiedy Jezus objawiał Pawłowi Ewangelię już po jego nawróceniu, kiedy miał gdzieś te spotkania z Panem, kiedy przyjmował od Niego naukę, w tych rozmowach Jezus mu mówił o cierpieniu, przez które będzie musiał przejść. Tutaj Jezus to powiedział Ananiaszowi. Mówi, ja sam mu objawię, tak? Jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. Jezus w ogóle nie ukrywał przed nim tej drogi. Mówi, ja mu to objawię. I wiecie, kiedy potem czytałem na przykład sytuację, że Paweł gdzieś miał być zamknięty w więzieniu, on w ogóle nie był zaskoczony. On mówi, Duch Święty mi o tym wszystkim przekonywał, że będę musiał to wszystko przejść. Kiedy nawet prorok stanął, Pawle, nie idź do Rzymu, bo tam po prostu tak skują cię w pęta, zamkną w więzieniu. On mówi, co jest w porządku. Ja o tym wiem. Jestem gotowy na to, tak? I wiecie, to jest ciekawe, dlatego że kiedy Jezus swoim apostołom jeszcze za życia, kiedy on ich przygotowywał do ich służby, po jego śmierci i zmartwychwstaniu, on też przed nimi w ogóle tego nie ukrywał. W ogóle. To była normalna część nauczania, to była część ich przygotowania. On ich przygotowywał na ucisk i prześladowanie. Na przykład powiedział taką rzecz, tak? Na świecie ucisk mieć będziecie. I to jest to samo słowo, które wam czytam. On od razu im mówił. Na tym świecie będziecie przechodzić te rzeczy. Ale ufajcie, ja zwyciężę świat. Więc wiecie, nie polega na tym życie z Bogiem, że Bóg nam obieca, że nie będziesz tego miał, ale Bóg mówi, dam ci łaskę, byś przez to przeszedł zwycięsko. Nigdzie nie ma obietnic, aby Bóg komukolwiek obiecał życie bez ucisków. Nie ma takich słów. Choć niektórzy głosili taką Ewangelię i to się zdarza, że jeszcze głoszą, ale to nie jest Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł i którą głosił Jezus. Jezus na przykład też mówił swoim apostołom, mówi, słuchajcie, przyjdzie czas, kiedy będą was prześladować, mówi, mało tego, będą was zamykać, a nawet mordować i będą myśleć, że robią to dla mnie, tak? Dla Boga. I Jezus mówi tak wtedy im. I kiedy to się zacznie, to pamiętajcie, że ja wam to powiedziałem. Dlaczego? Tak, żeby nie zostali zaskoczeni. Wiecie, czy to może wprowadzić zamieszanie, taka sytuacja? Ja wam powiem taki prosty przykład, Jan Chrzciciel. Miał problem? Oczywiście, że tak. Niesamowity. Jezus mówi, że ze starego przymierza nie ma większego. I wiecie, że kiedy znalazł się w więzieniu, on zwątpił? Naprawdę. Miał takie zamieszanie, że posłał swych uczniów, mówicie do Jezusa, w ogóle rozmawiać, czy to jest ten Mesjasz. Ale przecież on go chrzcił i on w sposób proroczy powiedział, to jest Mesjasz. On go ujrzał, mówi, to jest baranek Boży, który zgładzi grzech świata. On widział, tak? Widział gołębicę zstępującą Ducha Świętego w postaci gołębicy na Jezusa. On to wszystko widział. Ale pomimo to, kiedy przyszedł ucisk, on miał taki moment ciężki w swoim życiu. Więc Jezus po to o tym mówił, że mówi, kiedy to wszystko się zacznie dziać w porządku, bądźcie wszystko w porządku. Ja wam to przepowiedziałem. Mówi, to się stanie. Wszystko jest okej, okay, tak? Gdyby, wiecie, była taka Ewangelia, nawet myślenie Starego Przymierza. Myślenie Starego Przymierza było takie, że jeśli żyjesz dobrze z Bogiem, no to masz błogosławieństwo. A czym jest błogosławieństwo? Zdrowie, finanse super prosperują, wszystko świetnie, tak? Rodzina, wszystko super. W każdej dziedzinie masz elegancko, wszystko się układa. To jest błogosławieństwo. I wiecie, Jezus w ogóle tego nie obiecał w takim rozumieniu swoim uczniom. W ogóle. I dzisiaj niektórzy próbują brać te stare rozumienie błogosławieństwa i wmawiać Kościołowi, że on tak ma żyć, że to wszystko ma w taki sposób działać. I oczywiście Bóg chce nam błogosławić, ale w tym wszystkim będą uciski. Musimy to rozumieć. I to jest część naszego życia chrześcijańskiego. Na przykład, kiedy Jezus mówi o czworakiej glebie serca i kiedy mówi o tym drugim rodzaju serca, o tej drugim rodzaju gleby, i wtedy mówią takie słowo, że mówi, że są tacy, którzy mówi, oni z radością przyjmą, ale kiedy przyjdzie ucisk i prześladowanie dla słowa, wnet odstępują od wiary. I on nie mówi, czy przyjdzie ten, on mówi, gdy przyjdzie. To jest normalne, że przyjdzie. Po prostu to jest normalne, tak? Także ci, co się ochrzcili, też przyjdzie. Prędzej czy później jakiś rodzaj ucisku przyjdzie. Oczywiście on jest różny w innych narodach i on zależy od sytuacji i to politycznej. Bardzo, bardzo. Całkiem inny ucisk jest w Korei Północnej, całkiem inny ucisk w Polsce. U nas można doświadczyć prześladowania od najbliższych, od rodziny. To, co mówił Jezus, że miecz tak rozdzieli, że powstaną domownicy przeciwko domownikom. Ja pamiętam, to jest żaden ucisk, ale to takie, mówię, dla mnie to jest niesamowite, bo ja, kiedy, nie wiem, pierwszy raz czytałem Biblię, gdzieś chyba 8 klasa podstawówki była, w ogóle usłyszałem, że jest coś takiego jak Biblia, bo nie wiedziałem. Do 8 klasy szkoły podstawowej nie wiedziałem, że jest Biblia. Naprawdę, nie wiem jak, ale nie wiedziałem. I się dowiedziałem i pożyczyłem od kolegi i przyniosłem sobie do domu i sobie zacząłem czytać. I czytam i wiecie, i właśnie zacząłem czytać właśnie ten fragment dokładnie, gdzie Jezus mówi, że powstaną domownicy przeciwko tobie. I ja czytam i w tym momencie mama moja kochana otwiera drzwi, woła brata i pokazuje, że ja czytam. I mówi, no tak, mówi, zobacz, mówi, że mówi, głupi Biblię czyta, nie? To jest żaden ucisk, tak? To absolutnie mnie to w żaden sposób nie dotknęło. Wręcz mi to zbudowało wiarę, bo tak patrzę na ten werset i na nich, i na werset na nich. Mówię, ludzie, to działa, nie? Coś z tą książką jest. Coś się dzieje, tak? Coś działa. Ale oczywiście jest zależny. Nie każdy ma... Nawet w naszym kraju oczywiście można przechodzić przez ciężkie rzeczy. I przechodzą. I to szczególnie właśnie od najbliższych, tak? Powiedzmy, najbardziej to się dzieje w rodzinach, ale może to się dziać w pracy, gdziekolwiek, w szkole, tak? My wiemy, że często nasze dzieci z samego tego powodu, że na przykład nie chodzi na religię, może mieć ucisk w pewnym sensie. Dlaczego? Inni już go traktują inaczej, tak? Bądź jakiś gorszy i tak dalej. I weźmy teraz rozdział 24 Mateusza. Tutaj 3 razy to słowo występuje. Od 6 wersetu może. Potem usłyszycie, i to jest coś, co wiecie, Derek Prince, mi się bardzo podoba nazwa. On mówi, że on to nazwał, ten rozdział, kręgosłup nowotestamentowego proroctwa. Jeśli chodzi o czasy ostateczne, to wiecie, różne są proroctwa, ale trzeba sprawdzać, czy tamte proroctwa, które ludzie prorokują, czy one w ogóle jakoś mieszczą się z tym, co Jezus prorokował. Wiecie, bo nie ma proroka ponad Jezusa. Jak ktoś prorokuje w taki sposób, że to nie idzie w tym nurcie, który Jezus prorokował, to sobie dajmy spokój z takim prorokiem. Jezus mówi tak, potem usłyszycie o wojnach, oni się go pytali, tak, o koniec świata. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli. To musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód, mór, a miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę. I tu jest to słowo pierwszy raz. Ta udręka to jest to samo słowo, to jest ten ucisk. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, nawzajem nienawidzić i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A kto wytrwa do końca, 12 jeszcze, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie w miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do końca, aż dotąd i nie będzie. I potem 29 werset. A zaraz po udręce, to jest znów, tych dni, owych dni, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. I tutaj jest, a zaraz po udręce, ucisku owych dni słońce się zaćmi. Taki jest kontekst czasów ostatecznych, tak jak Jezus to prorokował. Więc widzimy, że będzie nasilenie tego ucisku. Jezus mówi nawet o ucisku, którego nigdy wcześniej nie było. Więc nie mówi o łatwych rzeczach i nie mówi o łatwych czasach absolutnie. I wiecie, ja taką myśl mam od jakiegoś czasu, że to jest wyzwanie dla Kościoła, aby przygotować na ten czas te młode pokolenie. I nie przygotujemy ich w taki sposób, że nic o tym nie będziemy mówić, bo Jezus tak nie robił, ale trzeba zbudować taki rodzaj wiary, która pomoże im przejść przez te czasy. Prawda? Myśmy ostatnio rozmawiali też właśnie w Kunowie z Dagmarą, rozmawialiśmy. Dagmara takie świadectwo przypomniała z jakiegoś kraju muzułmańskiego, nie pamiętam, o tych rodzicach, co właśnie dzieci swoje przygotowywali. Nie? To jest wstrząsające, ale dzisiaj takie rzeczy się dzieją. Gdzie rodzice kilkuletnim dzieciom swoim, dlatego że mieli objawione, że przyjdą i ich zabiją. Muzułmanie. W sposób męczeński. I w taki sposób musieli to dzieciom tłumaczyć, że słuchajcie, kiedy przyjdą ci panowie, wy zamknijcie oczy. I kiedy usłyszycie, że coś upadło, raz, nie otwierajcie oczu. Kiedy drugi raz usłyszycie, że coś upadło, to znaczy, że mama upadł i tata upadli, już ścięci, też nie otwierajcie oczu. Tak? I co potem było, że kiedy was się też zapytają, tak? Tak. Tak. Tak kazali im powiedzieć po tym wszystkim. To jest, mówię, to jest coś, co kompletnie, tak, my w ogóle dla nas to jest abstrakcja. Są kraje, gdzie dzisiaj się to dzieje i z tego, co Jezus mówi, że taka nienawiść do chrześcijan, On tu mówi, opanuje wszystkie narody. Tak tutaj Jezus mówi, tak? W 9 wersecie. Wtedy wydawać was będą na właśnie ten ucisk i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. A potem mówi, zaraz po ucisku tych dni ujrzycie znak Syna Człowieczego. Tak? Mówi, więc to są wydarzenia, które Jezus nam maluje, które będą się działy tuż przed Jego powrotem i to jest bardzo spójne z tym, co jest w Księdze Daniela i co jest w Księdze Apokalipsy. Całkowicie spójne z proroctwami, które miał Daniel i z tym, co zostało objawione apostołowi Janowi. Całkowicie to jest potwierdzone, tak? Też w innych miejscach. Więc teraz w ogóle jest pytanie, w jaki sposób można się na to przygotować? Tak? Co takiego jest, co może nam dać siłę, aby przejść przez to? I zobaczmy 1 Koryntian, 15 rozdział. Ja zacznę od fragmentu 19, ale wcześniej chcę powiedzieć, jest taki kontekst, kiedy Paweł mówi, że pojawiła się nauka, że nie ma zmartwychwstania, że nie będzie zmartwychwstania, że Jezus nie zmartwychwstał. Tak gdzieś niektórzy zaczęli mówić, że ta nadzieja naszego oczekiwania zmartwychwstania, że ona jest złudna, że w ogóle nic takiego nie będzie. Gdzieś takie pogłosy zaczęły chodzić w kościele i Paweł to prostuje w tym rozdziale. I mówi tak, 19 werset. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. To jest niesamowite stwierdzenie. I on mówi o wierzących. On mówi o wierzących, ale o wierzących, którzy całą swoją wiarę sprowadzają do doczesnego życia. Więc wierzę w Boga, żeby tu mi pomagał, wierzę w Boga, który mnie tu uzdrowi, wierzę w Boga, który mi będzie tu błogosławił. I to jest wszystko. I na tym się kończy wiara. I Paweł stwierdza, że tego rodzaju ludzie są najbardziej z wszystkich ludzi godni pożałowania. I dalej mówi tak, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Wiecie, to była główna nadzieja Kościoła tamtych dni. To było oczekiwanie na powrót Chrystusa i to była nadzieja zmartwychwstania lub pochwycenia, to już zależnie od tego, jak to doczekał, ale to była ich główna nadzieja tamtego Kościoła, jeśli byśmy to czytali listy, tak? Główna. W tym byli utwierdzeni. I potem Paweł, kiedy cały czas im wyjaśnia tutaj, na czym będzie polegało te zmartwychwstanie, on mi wyjaśnia to. I 58 werset, ostatni tego rozdziału, mówi tak. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I on to odnosi do nauki o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu naszych ciał i o powrocie Chrystusa. To wszystko, więc mówi, nie wierzcie w te bzdury, które oni mówią, ale bądźcie pełni zapału pracy dla Pana, wiedząc, że wasz trud nie jest daremny. To znaczy wiedząc, że otrzymacie nagrodę, kiedy wróci Chrystus. Wiesz tą nagrodę. O tym tutaj Paweł mówi. I tak tylko wam pokażę taki werset wspaniały z objawienia, 11 rozdział, 18 werset, który mówi o tym czasie, kiedy Chrystus wróci, może od 15, 11, 15, Księga Apokalipsy, i zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich, przed Bogiem upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Wiecie, to jest o czasie przyszłym. Że zacząłeś panować. To znaczy, że do tego momentu nie panował. Tak? I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawania zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytraceniu tych, którzy niszczą ziemię. Nastał czas odpłaty, dokładnie jest w Grece. Czas odpłaty Twoim świętym prorokom. Wiecie, oni jeszcze nie dostali zapłaty. Eliasz, Elizeusz, Jeremiasz, oni czekają. Jak jest w Hebrajczyków powiedziane, że tak Bóg zaplanował, żeby oni bez nas tego nie wzięli. Wszyscy czekają. Na co czekają? Na powrót Chrystusa i na zmartwychwstanie. Wtedy czas zapłaty się rozpocznie. I o tym Paweł mówi. Dlatego bądźcie pełni zapału i pracy dla Pana, bo wasz trud nie jest daremny. Bo Chrystus wraca i za wszystko wam zapłaci. Jest też taki wspaniały werset, 2 Koryntian, 4 rozdział. Ostatnio sporo nad nim zastanawiałem. Tu też jest kontekst wcześniej, gdzie Paweł mówi o swoich prześladowaniach, które znosi, i potem mówi tak, 16 werset. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia dniem, albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, dosłownie w Grece wielką wagę wiecznej chwały. Chwilowy ucisk tutaj, Paweł mówi, przynosi mi wielką miarę, wagę wiecznej chwały. O czym on mówi? Wierzę, że Jezus za wszystko nam odpłaci. Wierzę, że za każdy ucisk, który tutaj jego uczeń zniósł dla niego z powodu jego prześladowania i wiary, będzie odpłacony. Na przykład Jezus to mówi, jeśli was tutaj się śmieją z was, tak? Prześladują was, względ na moje imię, mówi, radujcie się. Bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Więc znoszenie ucisków ma sens. Dlatego, że Chrystus za wszystko odpłaci. W jaki sposób? Wieczną chwałą. Będą różne poziomy wiecznej chwały. Wiecie, powiem wam takie coś odnośnie tej szaty, tego bisioru, w który będziemy, tej szaty naszej weselnej. Już trzy świadectwa takie słyszałem. Mike Bickle o tym mówi, Reinhard Hirtler i teraz Dagmara chyba czy Adam, i mówiliście, że ten Sadhu jakiś tam, tak? Też o tym on wspomniał. I wiecie, jak oni to rozumieją? Ja pierwszy raz w ogóle, bo ja zawsze myślałem, że to jest takie, że każdy się ubiera w taką samą szatę weselną. Oni mówią, nie. Ty się ubierzesz w swoje sprawiedliwe uczynki. I twoja szata nie będzie taka jak inna. I teraz wiesz, jak oni to rozumieją? Jak Majbik o tym mówi? Na wieczność twoja szata będzie mówiła o tym, jak służyłeś Chrystusowi, będąc na ziemi. jeśli nic dla niego nie zrobiłeś, albo bardzo mało, ale jesteś zbawiony, twa szata będzie o tym mówić. Twój ubiór będzie to pokazywać. Jeśli zniosłeś wszystko, wypełniłeś powołanie, dopełniłeś biegu, to będzie pokazywać. Rodzaj twojej szaty, twojej korony będzie to pokazywać. Będzie cię cechować. I straszna myśl, przerażająca, prawda? Na wieczność być w tej grupie tych, nie, takich z taką szatą skromną. Nie? Naprawdę na wieczność, słuchajcie. Słaba myśl. No. Więc blask tych szat nie będzie taki sam. Blask tej chwały tych szat nie będzie taki sam. Może, nie wiem, ale może to będzie tak, jak jest na przykład ranga w wojsku czy gdzieś, gdzie szata, ona kwalifikuje ciebie. Ona mówi o twojej pozycji, o twojej randze, którą masz. Może tak być. I będzie, powiedzmy, ta gdzieś szeregowi będą i będą generałowie, tak? Bardzo możliwe. Prawdopodobnie tak to będzie wyglądać. Zobaczmy 1 Piotra teraz. Pierwszy rozdział 1 listu Piotra. Od 3 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Cały czas Paweł mówi o tej wieczności, o powrocie Chrystusa, o tym, że w niebie jest zachowane dla nas dziedzictwo, że kiedy Chrystus się objawi, to wtedy to przyjdzie. Cały czas. I teraz co mówi? Niech to będzie źródłem twojej radości. A co mówi Jezus? Mówi, nie wesel się tym, że demony wyganiasz. Ale czym się wesel? Że twoje imię jest zapisane w niebie. Dlaczego? On mówi o wieczności. Mówi, niech to będzie twoim gruntem radości. Bo jak cię zamkną w więzieniu, to nie będziesz mógł demonów wyganiać. Z czego się będziesz radował? Z tego, co jest dla mnie przygotowane w niebie. Z tego dziedzictwa, które mam. Że wiem, dokąd idę. Że wiem, co Pan dla mnie przygotował. I to jest siła do przejścia prześladowań. To jest w taki sposób być ugruntowanym w tym wiecznym dziedzictwie, że jesteś w stanie się tym radować pomimo wszelkich ucisków i prześladowań. I to jest coś, co wierzę, że Duch Święty będzie Kościół to wprowadzał. I werset 13, on jest... Weź go, ty masz jaki przekład tutaj? Uwspółcześnioną Gdańską. Dlatego, że u nas jest później 13 werset. Paweł, on cały czas potem dalej o tym mówi. O tej wieczności. 13 werset mówi tak. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą i w warszawskiej jest tak. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. A tutaj mamy, która będzie wam dana przy objawieniu Chrystusa. Więc tutaj i cały kontekst, on pasuje do tego, co on tu mówi. Więc mówi, okiełzajcie wasze umysły i mówi, całą nadzieję waszą złóżcie na tym, że Chrystus wraca. I że Chrystus wraca z nagrodą, z dziedzictwem wiecznym i z odpłatą. On o tym tutaj mówi. I Zobaczymy jeszcze Hebrajczyków teraz. 10:32. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Tu jest to samo słowo, ucisk. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, nie wiem, o czym on może mówić, publiczne. To jest mowa o Żydach, tak? On pisze to do Żydów. Prawdopodobnie byli przed swoją gdzieś gminą żydowską publicznie wystawieni. I byli może fałszywie oskarżani, nie wiem, po prostu oczerniani, prawdopodobnie bici też. Paweł mówi, że od swoich braci 4 razy otrzymał. Po 40 razów bez jednego. 4 razy. A potem mówi jeszcze raz, potem biczowany byłem. Kamieniowany byłem. W głębinach morskich dobę, dzień i noc byłem. W głodach, w więzieniach. Tak Paweł żył. I tu mówi, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten. Zobaczcie, kiedy on to pisał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I chcę wam zwrócić uwagę, w jaki sposób oni czekali na powrót Chrystusa. Tak, jakby to miało być za chwilę. W taki sposób. I Paweł to pisze do ludzi, którzy znosili prześladowanie, którym doświadczyli grabieży swego mienia. Prawdopodobnie zabrano im domy. Może nie mieli nic. W innym fragmencie czytamy, że Paweł zbierał datki na ubogich chrześcijan w Jerozolimie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Żydzi byli wykluczani całkowicie ze swojej społeczności. Tracili biznesy, wszystko. Utratę mienia, wszystko. Byli biedni. Więc na przykład w Koryncie, gdzie byli bogatsi, zbierali, żeby wieść to do swoich braci w Jerozolimie. I teraz słuchajcie, potem następuje, po tym wszystkim Paweł pisze 11 rozdział, ten o wierze, sławny rozdział. I on to właśnie mówi do ludzi, którzy są w tej rzeczywistości prześladowania. I to jest niesamowity rozdział. Ja będę czytał nie po kolei, specjalnie, żeby tak jakby taką swoją chronologię trochę od tego ułożę. I chcę zacząć może od Abrahama. 8 werset, 11:8 Hebrajczyków. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść w miejsce, które wziął, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Teraz o Mojżeszu, 23 werset. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. I to jest niesamowite stwierdzenie. To jest to, co też kiedyś ten werset, chyba dwa tygodnie mówiłem, co Jezus mówił, że co z tego, jeśli cały świat pozyskasz, a na swojej duszy szkodę poniesiesz? Słuchajcie, Mojżesz miał wszystko. Egipt wtedy to było wszystko. To było całe największe bogactwo królestwa świata. I Mojżesz świadomie z tego wszystkiego zrezygnował, żeby cierpieć hańbę z Izraelem, którzy byli niewolnikami, nikim byli. I on wybrał to. I te stwierdzenie, autor musiał to gdzieś mieć objawienie od ducha, co mu dało tą siłę? Skierował bowiem oczy na zapłatę. Na jaką zapłatę? Na wieczną. Na wieczną. On miał świadomość, że po tym wszystkim, po tym życiu stanie przed Bogiem. I Bóg za to wszystko mu wynagrodzi. Za decyzje, które podjął. Że chce służyć Boga. Bogu. Że woli teraz te cierpienie. Tutaj na tej ziemi, okej, ja to wycierpię. Ja pójdę za Tobą, pójdę za Twoim głosem. Zniosę wszystko. Dlatego, że patrzę na zapłatę. Ja wiem, że to jest dobry interes. Wiecie, nieraz to jest tak, że dla idei Panu będziemy służyć. Ale kiedy przychodzą takie uciski, ja powiem, że to może nie zadziałać. Wiecie, że to się już działo. Derek Prince o tym mówił. Derek Prince mówił o tym, że w Rosji wielu nie dało rady. W Chinach wielu nie dało rady. O tym mówi Derek Prince. To nie jest tak. My, wiecie, do nas docierają wspaniałe świadectwa książek, ale to jest jakiś procent tych świadectw. To nie jest tak, że wszyscy dali radę. I nie jest tak, że wszyscy przeszli zwycięstwo przez te czasy ucisków i prześladowań. To w ogóle tak nie jest. I potem czytamy jeszcze o takich ludziach, którzy tak. Trzydziesty szósty werset. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I teraz przeczytamy coś o tych wszystkich, którzy tu byli wymienieni. Straszne ludzie. Sobie wyobraźcie, oni pisywali, tułali się po jakichś jaskiniach, jakichś dziurach. A inni w tym czasie mieli normalne domy. Niektórzy pałace mieli. A oni ze względu na swoją wiarę wybrali życie w jaskiniach i w dołach. Co im dało taką siłę? Co tym ludziom dało taką siłę? Trzynasty werset o tym mówi. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Weźmy to we w tej gdańskiej, uwspółcześnionej. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Wiecie, te witali je, jak przeczytałem, to jest słowo brać kogoś w ramiona i z radością powitać. Więc oni ujrzeli je. W jaki sposób? Tylko przez wiarę, bo mówimy o rzeczach, których nie można oglądać fizycznymi oczami. A to jest rozdział o wierze. Rozumiecie? W jakiś sposób dostali oni wszyscy objawienie od Boga. I wszyscy oni przez wiarę ujrzeli to, co Bóg im obiecuje. I przywitali to z radością i cieszyli się tym. Na ile my dzisiaj, ja, ty, jesteś w stanie cieszyć się tym, co masz w niebie, tym dziedzictwem? To jest pytanie. Jaka jest nasza wiara wspólna w te obietnice wieczne i w te dziedzictwo, które jest dla nas przygotowane? Czy naprawdę, szczerze cieszysz się tym każdego dnia? Czy to jest źródłem twojej radości? Czy to jest pragnieniem twojego serca? Czy tam jest właśnie skarb twój w powrocie Chrystusa, w tej wieczności? To jest pytanie. I dalej czytamy o tych ludziach, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej. To jest do niebieskiej, niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. To jest to, i to jest tajemnica, wiecie, my o tym będziemy mogli porozmawiać w Królestwie Bożym z nimi, ale oni mieli objawienie tego miasta. Wszyscy oni zmierzali do tego. Wszyscy oni je przywitali. Wszyscy oni cieszyli się tym, że jest miasto. Że jest wieczne miasto, gdzie mieszka Bóg. I że do tego miasta zmierzają. I to jest to, co daje siłę wierzącemu człowiekowi przejść przez te wszystkie uciski, cokolwiek będzie musieli znieść. Naprawdę wielu będzie zabijanych wierzących w dniach ostatecznych. To się będzie działo. Ale jak to się ma do wiecznej chwały? Jak to się ma? Jeśli będziesz tak utwierdzony w tym, że wiedząc, że kiedy, powiedzmy, nie wiem, mówią, słuchaj, ja miałem sen taki, że i to było, nie wiem dlaczego, ale w podstawowej szkole numer 3, do której chodziłem. I to było w jednej z klas. I siedziałem w klasie i różne osoby siedziały wierzące i było takich dwóch panów, mieli pistolet i chodzili po tej klasie i się pytali, czy ty się wyrzekniesz Jezusa. Taki miałem sen. I jak ktoś mówił nie, to od razu strzelali w głowę. Taki sen miałem. I trochę mieli rosyjskie mundury. Poważnie. Taki sen miałem. Lata temu. Bardzo dawno temu. Byłem młody wierzący. Ale jeśli masz tą świadomość, co na ciebie czeka, w ogóle jaki problem? Ale o co chodzi w ogóle? Tak naprawdę nasza śmierć tutaj jest w pewnym sensie uwolnieniem do wiecznej radości. Amen? No nie ma się czego bać. Jeśli wiemy, co po drugiej stronie jest, tak, a Jezus uwolni nas od strachu przed śmiercią. Jeśli mamy ten strach przed śmiercią, to znaczy, że nie rozumiemy tego zbawienia i naszego powołania, tak? Że o wiele daleko lepiej jest odejść do Pana dla każdego z nas. O wiele lepiej. Żebym nie wiem, jakie masz tu cudowne perspektywy, jak wspaniale Bóg ci biznes błogosławi, o wiele daleko lepiej dla ciebie jest odejść stąd i być z Chrystusem. I może faktycznie mówisz, no ja tego nie czuję. Zaufaj Bogu. Ja to trochę poczułem, bo miałem taki moment, że mnie tam Bóg zabrał na chwilę. Nic nie widziałem, ale w duchu się tam znalazłem. I wiem, że tak jest. Wiem, że tak jest. Płakałem tak, że myślałem, że umrę i wiedziałem, że zostałem stworzony do tego miejsca, żeby tam być. Miłość Boża, która tam była, po prostu nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć. Poziom radości, który wtedy czułem, nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć tego. Wiedziałem jedno, to jest cel mojego stworzenia. Po to się urodziłem, żeby być w tej atmosferze, w tym miejscu z Bogiem. I to jest to, do czego my jesteśmy. Wieczna radość owionie nasze głowy, jest powiedziane. Smutku nie będzie, płaczu, cierpienia, mozołu, nic. Wieczna radość z Panem. Także dziękuję, tyle.
To było na początku mojej drogi za Panem. Przyśniło mi się, że zebrali wszystkich chrześcijan i prowadzili do więzienia. Tak czwórkami szliśmy. I już byliśmy w tym więzieniu i tam straszne przechodziliśmy tortury. żeby się wyrzec Pana Jezusa. No ale myśmy nic się nie odzywali. Każdy z nas, co tam byliśmy, nie otwierał swoich ust. Chociaż byliśmy torturowani i nie odpowiadaliśmy im na te pytania. No i w końcu już zbliżał się Nowy Rok, to wiem, że to miał być Sylwester. I oni zmawiali się, skąd sobie wezmą gości na Sylwestra. A my byliśmy na takiej sali, w takich łachmanach, poobijani, zmęczeni. Ja to już leżałam całkowicie na tej ziemi tam, bo nie miałam siły się nawet podnieść, w takich łachach zmęczona, obita. I oni zaczęli drwić z nas, że o, mówi mamy, przecież ich mamy na Sylwestra, że nas wezmą. Szydzili z nas, chrześcijan. No i w tym momencie trzeba było stanąć do raportu. Czy siedziała tak, był stół i takie było przejście, takie drążki, że trzeba było pojedynczo, na tam trzy osoby mogło się zmieścić, ale trzeba było pojedynczo przechodzić i oni zapisywali obecność. No i ja nie miałam siły, żeby wstać i te siostry mówią, że do niej, do tej mojej oprawczyni, że ja nie mam siły podnieść się, nie mogę stanąć do tego raportu, bo nie dam rady. Ona powiedziała, że ją nic nie obchodzi, ja też mam stanąć do tego raportu. No i także one podeszły, wzięły mnie pod ręce i po prostu tak jakby mnie wlekli nawet, bo ja nie miałam siły nóg stawiać kroków. I tak jak doszłam naprzeciw niej i nagle odzyskałam siły i mówię tak, jak ja panią bardzo kocham. A ona, myślałam, że jej oczy wyjdą z oczodołu, bo była przerażona tym słowem, że ona mnie torturuje, nie miała litości nade mną, a ja jej mówię, że ja jej kocham. I wszyscy zaczęliśmy mówić. A tam było jeszcze więcej ich, tylko że jedna siedziała, akurat tam sprawdzała, ale oni tak dalej byli tam w tym pomieszczeniu też. I wtedy wszyscy zaczęliśmy mówić, jak bardzo was kochamy. Oni nie mogli tego znieść, uciekli, zostawili nas samych i my siedzimy w tym więzieniu. My nie wiemy, co robić, czy mamy wyjść, czy nie. No nie ma nikogo, nikt nas nie nadzoruje nad nami. Ja mówię, wiecie co, chodź, wyjdziemy, zapytamy się, czy mamy jeszcze w tym więzieniu być, czy wyjść. I tak wyszło nas kilka osób i idziemy drogo i nikogo nie widać, ale idzie człowiek i my się pytamy, czy my mamy jeszcze w tym więzieniu być. A on mówi tak, jesteście wolni, bo Słowo Boże zwyciężyło.
Świadectwo jeszcze wam powiem, wiecie, to też tak Mara opowiadała o tych Rosjanach, to było w Rosji, tak? No, że... W każdym razie byli prześladowani właśnie wierzący tak jakoś mocno też, gdzieś przez armię radziecką. I to gdzieś zimno było i po prostu rozebrali ich, tak? I kazali gdzieś tam stać na tym zimnie. A oni tak długo stali, że w końcu ten jakiś tam, który ich pilnował, oficer mówi, że to lipa, nie? To do morza, nie? I do morza ich wstawili. I oni w morzu stali. Ileś tam godzin, tak? W lodowacej i wodzie. I to jest tak, że ten, który ich pilnował, widział aniołów. Jak aniołowie schodzili z koronami dla nich i na przykład ten pierwszy, tak, że on po prostu zszedł anioł, zakłada komorę i on koronę padł i po prostu i poszedł razem z aniołem od razu. I mówi tak jeden po drugim i ten ostatni został, a ten patrzy, a ten anioł tak, przychodzi i odchodzi. Przychodzi i odchodzi. Myślę, co to jest, o co chodzi? I wiecie, tamten się zastanawiał. Brał pod możliwość to, że się wyprze Pana. Dlatego, bo on jeszcze mówił, tak, że mówi, słuchaj, jak tylko się zaprzesz, to tu wychodzisz od razu futerko, jakieś cygara, super jedzenie, wszystko, mówi wszystko. Mówi, tylko wyjdź, tu już czeka. I ten właśnie ostatni tak się zastanawiał i w końcu zadecydował, że okej, mówi, dobra, mówi, ja nie chcę, nie? I wyszedł, i ten anioł odszedł z tą koroną. I kiedy właśnie on wyszedł, to ten, co go pilnował, ty idioto, coś ty zrobił. I sam się rozebrał i wszedł do tej wody, wyznał wiarę i zmarł i poszedł po prostu do Pana, nie? Także to... Też oczywiście o tym trzeba powiedzieć, że Bóg daje łaskę, tak? Ja to mówię. Jest łaska. Jest świadectwo Richard Wurmbrand. Jest na YouTube, można nawet po polsku, jest jego świadectwo. W Rumunii siedział przez wiele lat człowiek, 3 lata w ciemni chyba, o ile pamiętam, w całkowitej ciemni. I powiedział, że, a w ogóle 3 lata w ciemni całkowitej. I mówi, że nigdy przez ten czas nie czułem żadnego gniewu do swoich oprawców. Cały czas moje serce wypełniała do nich miłość. To jest łaska Boża. I mówi, że wszystko miał, na bieżąco wiedział, co się dzieje na świecie. Aniołowie przychodzili do niego, rozmawiali cały czas po prostu. No, cały czas, tak? Także on wyszedł, on później mówi, on pokazuje ślady, on też był torturowany gdzieś w jakiś sposób dziwny. W ogóle Amerykanie nie byli w stanie uwierzyć, że to było w Rumunii, tak? Za komunistycznej Rumunii. Nie byli w stanie uwierzyć, że w ogóle takie rzeczy się dzieją. Nie. Wyszedł normalnie, miał wzrok. No. Musiał się trochę przyzwyczajać, ale także mówię, do tego wszystkiego Bóg nam daje łaskę. Widzimy Szczepana, który, tak? Pierwszy męczennik, jego kamieniują, twarz mu świeci chwałą. Widzi Chrystusa, który, tak, stojącego, a Jezus siedzi. Jak zobaczycie, wszystkie fragmenty mówią, że Jezus siedzi. A on mówi, patrzę, ja widzę Jezusa stojącego po prawicy Ojca. I on wstał dla Niego, aby Go przywitać, tak, od razu w swoim królestwie, jako pierwszego tego męczennika. Dobrze, wieczerza, tak?